Burzliwy rozwój Bydgoszczy rozpoczął się w momencie, kiedy do miasta doprowadzono tory kolejowe, kiedy pobudowano dworzec, a także kiedy przekopano kanał bydgoski, który połączył to miasto z całą Europą. Ta industrialna Bydgoszcz wybuchła na przełomie XIX i XX wieku, a dzisiaj mamy po niej wiele różnych pamiątek, które chce ocalić szlak wody, przemysłu i rzemiosła TH2O w Bydgoszczy. A opiekunem tego szlaku jest Kinga Puchowska. Jaka jest idea tego przedsięwzięcia?
Idea powstania szlaku wody, przemysłu i rzemiosła TH2O w Bydgoszczy, jaka przyświecała od samego początku, to ocalić od zapomnienia bydgoskie dziedzictwo przemysłowe. Bo to, że Bydgoszcz właśnie tym dziedzictwem przemysłowym stoi, to jest fakt. Natomiast nie wszyscy jeszcze są tego świadomi. Mało tego, niektórzy uważają, że to jest wręcz problem, że Bydgoszcz jest taka przemysłowa, że nie mamy zabytków, nie mamy czym się pochwalić. No ale właśnie, ze względu na to, że przemysł bardzo szybko się starzeje, technologie bardzo szybko odchodzą w zapomnienie, w związku z tym należałoby ochronić to, co nadal pozostało. I właśnie tym jest nasze bydgoskie dziedzictwo przemysłowe. Fabryki niestety mają tendencję do znikania z powierzchni ziemi, są zastępowane przez inne budynki, ale to, co 100 lat temu budowano jako obiekty przemysłowe, ma nieprawdopodobną wartość, na przykład architektoniczną. Dzisiaj hale produkcyjne to po prostu hale ze stali, z blachy, natomiast wtedy stawiano budynki, które były projektowane przez czołowych architektów swojej epoki.
No i tak na przykład Łódź te swoje przemysłowe obiekty po prostu przerobiła na tak zwane lofty, bo to teraz są modne, czyli po prostu mieszkania w starych włókienniczych fabrykach. Ale czy nie mamy zabytków, mając to dziedzictwo przemysłowe? Wystarczy wejść do budynku miejskich wodociągów i...
kanalizacji, oczywiście. Muzeum Wodociągów, reprezentowane zresztą na szlaku przez dwa obiekty, czyli przez halę pomp oraz wieżę ciśnień. No to są właśnie budynki, które znakomicie definiują tego ducha przemysłowego sprzed 100 czy 150 lat i wyraźnie wskazują na to, że dokładano wszelkich starań niegdyś, aby budynki industrialne zachwycały i one zachwycają do dzisiaj.
No i jeszcze do tego ich wyposażenie, bo jeśli mówimy o wodociągach i kanalizacji, to wchodzimy w XIX wiek i jesteśmy w przepięknym, zabytkowym otoczeniu, bo to jest taki sam zabytek jak każdy inny.
Tak, jeszcze dodajmy do tego, że hala pomp ma taką wspaniałą akustykę, dzięki czemu można halę pomp wykorzystywać na przykład jako salę koncertową. Tam odbywają się imprezy komercyjne. Oprócz tego, że dźwięk jest fantastyczny, oprawa jest przecudowna, no to jeszcze mamy świadomość, że wszystko odbywa się w zabytkowych wnętrzach, co też znakomicie wpływa na odbiór sztuki w takim miejscu.
No a wieża ciśnień to piękne miejsce do wystaw choćby malarstwa czy grafiki.
Tak, i które odbywają się tam zresztą regularnie. Wieża Ciśnień jest bardzo aktywnym ośrodkiem na mapie Bydgoszczy. Nie można pomijać działalności Wieży Ciśnień w kontekście innych, na przykład obiektów muzealnych, które też oferują dostęp do sztuki. Wieża Ciśnień ma odrębną specyfikę. Jest powiązana z Muzeum Wodociągów, ale jednocześnie ten akcent sztuki jest tam bardzo silnie obecny i naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby podejść, zobaczyć, zapoznać się. Naprawdę warto.
A więc mamy jakby taką zmianę, którą wywołał czas, że te piękne stare obiekty zaczynają żyć zupełnie innym życiem, służyć zupełnie innym celom.
Jest to jedna z formuł, która pozwala na przetrwanie obiektów poprzemysłowych, czyli właśnie przekształcić ich funkcje. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli fabryka produkowała coś, co z czasem przestało być użyteczne, bo technologia pozwoliła na wycofanie z danego produktu z rynku, to tak naprawdę warto ocalić takie miejsce i na przykład nadać mu zupełnie inną funkcję. Przykład, taki całkiem świeży z Bydgoszczy, dawna zajezdnia tramwajowa, która w tej chwili nie jest potrzebna, aktualnie jest parkiem trampolin. Ocalono w ten sposób zabytkowy budynek, zmieniono natomiast jego charakter. Obserwujemy dzisiaj z wielką radością to, co się dzieje w fabryce Lloyda, która dla mnie, dla szlaku jest też bardzo ważnym punktem, dlatego że tam właśnie wybudowano barkę Lemara. Dawna stocznia dzisiaj się przekształca. Obecny administrator budynku jeszcze trzyma nas w takiej bardzo dużej tajemnicy, co to będzie dalej, ale już dzisiaj renowacja fabryki, jej postęp budzi naprawdę zachwyt. Także nie ukrywam, że gdzieś w ramach szlaku też będziemy pewnie z fabryką Lloyda współpracować, ale to są jeszcze tematy, do których na pewno wrócimy przynajmniej do czasu Techofestu.
Moje miasto jest na B i na B tam rzeka mnie. Rzeka ta nazywa się Brda, tu do Wisły ujście ma. Popatrz mała, płynie Łódź, smak emocji z dala czuć. Czujesz ty i czuję ja, wyjść ciągle trwa. We'll be right back.
teraz jeździ w mieście te. Nikt nie wspomina go źle. Na ulicach ludzi tłum, autobusy robią szum. To nie morze, to nie wiatr, to z Pomorza, a nie z Tatr. To kolorowe, rozrywkowe, odlotowe miasto. Rock'n'rollowe, metalowe, punk rockowe miasto. To kolorowe, rozrywkowe, odlotowe miasto. Rock'n'rollowe, metalowe, punk rockowe miasto. Tramwaj jedzie, biegnie ktoś, ten ma mało, tamten dość. Na ekranie kina film, nie pamiętam o czym był. Balanga w klubach trwa, kiedy rok w mieście gra. Dobrze jest, że w mieście B można robić co się chce. To kolorowe, rozrywkowe, odlotowe miasto. Rock'n'rollowe, metalowe, punk rockowe miasto. To kolorowe, rozrywkowe, odlotowe miasto. Rock'n'rollowe, metalowe, punk rockowe miasto.
Szlak nazywa się szlakiem wody, przemysłu i rzemiosła. Mówiliśmy o przemyśle, porozmawiajmy o wodzie. Brda jest bardzo ważną rzeką dla Bydgoszczy, dla jej rozwoju. Myśmy swego czasu jakby zapomnieli w ogóle, że dzięki Brdzie Bydgoszcz miała swoją pomyślność i bogactwo mieszkańców. Teraz jakbyśmy z powrotem życzliwym okiem na tę rzekę spojrzeli.
Tak, Bydgoszcz jest zwrócona zdecydowanie twarzą do rzeki. Pod tym względem na skalę krajową jesteśmy absolutnym ewenementem. Naszym tropem idzie w tej chwili Warszawa, która mimo tego, że jest położona nad Wisłą, to tak naprawdę do nabrzeża Wisły przeciętny warszawiak nie miał dostępu. Wisła była podziwiana z mostów. My Brdę mamy na wyciągnięcie ręki, możemy podejść, dotknąć wody. To jest w ogóle niesamowite. I to prawda, Bydgoszcz dzięki Brdzie funkcjonowała, rozwijała się. Dowodem na to są chociażby właśnie obiekty szlakowe, takie jak Barka Lemara i Spichrze. Gdyby nie obecność Brdy, działalność Spichrzy byłaby kompletnie pozbawiona sensu. Tak samo działalność wszystkich obiektów na Wyspie Młyńskiej. Mennica funkcjonowała sprawnie dzięki spławnej rzece. Również wszystkie młyny, które funkcjonowały na Wyspie Młyńskiej, też dzięki tej rzece funkcjonowały. No i kolejna sprawa, Barka Lemara. Świadectwo tego, co na rzece kiedyś się odbywało, czyli właśnie regularny kurs barek, a także flisactwo. To też były gałęzie przemysłu, które dzięki rzece funkcjonowały w naszym mieście. No i właśnie dowodem na to jest kolejny raz, wracamy do fabryki obrabiarek do drewna. Gdyby nie spławność kłód drewna, to też fabryka obrabiarek do drewna pewnie nie funkcjonowałaby w takim kształcie i też by się tak intensywnie nie rozwijała.
No i przyznam, że kiedy podczas zimowego spływu płynęliśmy od Smukały aż do Kali Łuczniczka, to kiedy wpłynęliśmy do miasta, przyjaciele z Bogatyni, kajakarze z Bogatyni, jakby no przykleili się do mojego kajaka, bo zacząłem opowiadać, o tutaj widzicie to, tu widzicie tamto i nagle poczułem się jak prawdziwy przewodnik po mieście, bo z tej wody, z tej rzeki można opowiedzieć ogromną historię Bydgoszczy.
Tak jest.
Płynąc tylko i wyłącznie przez tych kilka fantastycznych kilometrów. No a samo wodowanie to już nie w tym roku, ale w tej miejskiej śludzie zawsze na wszystkich kajakarzach robi przeogromne wrażenie. Też mamy zachowany taki zabytek, który w dalszym ciągu spełnia swoją funkcję.
Tak, oczywiście. W ogóle całość kanału Bydgoskiego budzi bardzo wiele emocji. Na całym odcinku kanału Bydgoskiego odbywają się spływy kajakowe i to powoduje, że właśnie tę Bydgoszcz widzimy od zupełnie innej perspektywy. To nas zachwyca. Zabytki hydrologiczne w Bydgoszczy nadal zwracają bardzo dużą uwagę. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby bywać nad kanałem Bydgoskim. Nawet z perspektywy lądu te zabytki budzą zachwyt. Ktoś, kto jest w stanie zachwycić się dziedzictwem przemysłowym, doceni każdą inną formę sztuki. Także drodzy bydgoszczanie, bądźmy dumni, bo naprawdę mamy z czego.
Miasta dźwięki uderzają w me powieki. Uderzają. jego fragment dziś obnaża prawdę swą. Daj mi, daj ci, daj nam tożsamość. Każde inne miasto, niech to samo. Nie, nie, moje miejsce czasem ciasne, ale własne, no bo zawsze mam kogoś, kto czeka na mnie, kogo dobrze znam. O tobie śni. Widzę, czuję, pragnę. Jestem przesycona całkiem tym powietrzem. Zawsze będzie powód, by wracać do domu. Bilet już kupiłam, chcę oddychać miastem znowu.
I mamy teraz trzeci element tego szlaku, czyli rzemiosło. Rzemiosło to taka dziedzina, gdzie pewne specjalizacje, pewne zawody bardzo szybko giną, bo postęp technologiczny jest tak szybki, że rękodzieło jest dzisiaj coraz bardziej w cenie.
Rękodzieło na szczęście wraca do łask. No jakby nie patrzeć, to rzemiosło jest matką przemysłu. Gdyby nie rozwój rzemiosła, przemysł by się też na pewno nie narodził. My mamy to rzemiosło bardzo silnie rozwinięte, możemy go dotknąć i bardzo mocno doświadczyć też na szlaku. Muzeum Mydła. Obiekt, gdzie warto podejść, zobaczyć, jak się wytwarza mydło. Samemu można takie mydło wytworzyć. Kolejny obiekt to introligatornia przy Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie cały czas ręcznie oprawia się książki. Można zobaczyć, jak to się robiło 100 lat temu, jak to się robi dzisiaj. Te maszyny, które kiedyś zakupiono w ramach pracy introligatorni, one nadal działają. Także warto zobaczyć, jak wygląda namacalnie, dotknąć tego, zobaczyć, poczuć te zapachy, bo tam jest i klej, i tektury, one wszystkie pachną.
No i trzeba jeszcze znaleźć kogoś młodego, który przejmie to dziedzictwo i zacznie kontynuować tę wiedzę, tę umiejętności.
Na szczęście myślę, że chyba nam nie grozi utrata tego. Poniekąd takim przykładem jest dla mnie Warzelnia Piwa Bydgoszcz. Tam nadal te sekrety piwowarskie są kontynuowane. Wprawdzie to jest obiekt komercyjny, ale świetnie spełnia swoją funkcję. Mamy do czynienia z prawdziwymi pasjonatami w tym miejscu, którzy znają się na swoim rzemiośle i wiedzą, jak o nim wspaniale i ciekawie opowiedzieć. Także Warzelnię też polecam, nie tylko ze względu na możliwość skosztowania wyjątkowych trunków, chociaż przyznaję, testowałam i są naprawdę świetne, tak, są naprawdę bardzo dobre. Natomiast oczywiście mówimy to do osób pełnoletnich, młodociani mogą spróbować innych smakołyków, które alkoholu nie zawierają, dlatego że Warzelnia Piwa Bydgoszcz to również świetna restauracja. Ale to, co jest najciekawsze w Warzelni, to sala historyczna. To osoba Joanny Gajownik, która wciąga nas w swoją opowieść o warzelni, wciąga nas w historię piwowarstwa w Bydgoszczy, a jest ona, uwierzcie mi, drodzy Państwo, bardzo bogata.
mi mówić, że przyszłość jest tam, że muszę iść, gdzie czeka mnie świat. I możesz mówić, że to co mam nie warte jest dzisiejszych lat. To ja i tak właśnie tu będę stać. Możesz mi mówić, że tu gdzie jestem wciąż fala deszcz i wieje wiatr. A jeśli zrobię choć jeden krok więcej, nowego słońca dotknie mnie blask, to ja i tak właśnie tu będę stać.
No i teraz gdybym tak zaczął wyliczać te wszystkie zabytki, które mamy w Bydgoszczy, to by się całkiem niezła lista zebrała, choć mamy też i pewien zabytek, który nie jest nasz, ale wrócił jakby w świadomość mieszkańców. Myślę o Explosium, o fabryce, która została wybudowana przez niemieckiego okupanta. Produkowano tam proch na potrzeby armii Wehrmachtu. No i porzucona później, pozostawiona sama sobie, może dlatego właśnie przetrwała do naszych czasów i dzisiaj zaczyna pełnić funkcję muzealną jako bardzo ważna placówka.
Tak, zdecydowanie Explosium wyróżnia się na szlaku właśnie tym, że jest jakby nie do końca rzemieślniczy, jest oczywiście jest to naturalnie produkcja i to była bardzo wysoka produkcja. Nie ma niestety zachowanego całego sprzętu, który służył do produkcji prochu i nitrogliceryny.
Podobno części znaleziono pod Moskwą.
Tak, wiemy o tym doskonale, że Rosjanie wywieźli zawartość fabryki. No cóż, prawa historii są takie, jakie są. Tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Natomiast to, co w Explosium zwraca uwagę i co warto mieć na względzie, to cała historia obiektu. Opowiedziana przez ludzi, bo właśnie na to stawiamy na szlaku, że szlak to nie są tylko obiekty. One nierozerwalnie są powiązane z losami ludzkimi i ludźmi, którzy nadal potrafią historię tych miejsc opowiedzieć i przekazać ją dalej. I właśnie o Explosium zaświadcza chociażby ta kolekcja cynkowych tabliczek, Wujek, która jest żywym dowodem na to, że właśnie tam pracowali ludzie, pracownicy przymusowi, którzy dzisiaj no, definiują się tylko nazwiskami i datami urodzenia, a może aż właśnie tymi nazwiskami, datami urodzenia. Przez to nie mamy do czynienia z jakąś masą, zbiorowością, tylko wiemy, że to byli konkretni ludzie, konkretne osoby.
No i tak właśnie wygląda w Bydgoszczy ten szlak wody, przemysłu i rzemiosła. Czy to jest taki pomysł, który ma się rozwijać, który ma przyłączać kolejne obiekty, kolejne pomysły?
Tak, bardzo nam zależy na tym, żeby szlak się rozwijał i na pewno tak będzie. Cały czas oczywiście kultywujemy te obiekty, które są, o których mówi się troszeczkę mniej, bo na przykład nie istnieją w mediach społecznościowych, jak choćby dawna gazownia miejska. Aktualnie zapytaniem jest to, co się dzieje z Muzeum Farmacji, no bo tutaj niestety mamy do czynienia z działaniami komercyjnymi, czyli buduje się druga konkurencyjna apteka i oczywiście Muzeum Farmacji ma bardzo duży znak zapytania, co będzie dalej. W związku z tym musimy dbać o to, żeby właśnie zabezpieczać też takie się na wypadek takich sytuacji. Musimy zadbać o to, żeby te obiekty nie zaginęły, żeby to dziedzictwo, nawet w przypadku likwidacji obiektów, było nadal dostępne dla ludzi. W związku z tym stajemy przed bardzo dużymi wyzwaniami. Akurat myślę, że będzie to bardzo mocny rok transformacji dla szlaku i zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. Wierzę, że to, co wartościowe, samo się obroni, ale na pewno ludzki czynnik musi tu bardzo pomóc.
Czyli musimy zadbać o to, byśmy nie deptali przeszłości ołtarzy, których w Bydgoszczy no, jest sporo. Pani Kinga Puchowska opowiedziała nam o idei szlaku wody, przemysłu i rzemiosła, a my wyruszmy teraz na ten szlak i poszukajmy ludzi, którzy te miejsca tworzą. Polskie Radio PIK.
Wieczorne piksele.
Jesteśmy w miejscu dla rozgłośni Polskiego Radia Pomorza i Kujaw dość szczególnym, bo w fabryce obrabiarek do drewna przy ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy. Dlaczego szczególnym? Bo willa, w której mieści się rozgłośnia, to willa, którą wybudował Blumwe, założyciel właśnie tej fabryki.
Willę wybudował syn Karla Blumwego, Wilhelm Blumwe, bo w tym czasie Karl Blumwe już nie żył, zmarł w 1887 roku.
A w 1865 powstała fabryka.
Tak, zgadza się. W tym roku fabryka rozpoczęła działalność, w tym, że jeszcze nie na Nakielskiej, tylko na ulicy Jagiellońskiej 12, gdzie mieściła się pierwsza siedziba firmy i tam przez kilkanaście lat trwała produkcja, natomiast no, firma rozwijała się tak szybko, że w 1878 roku Karl Blumwe zdecydował się zakupić teren przy ulicy Nakielskiej.
Było tak za miastem trochę.
To było tak, oczywiście. To jeszcze wówczas ten teren nie należał do Bydgoszczy. Teren wydzielony z majątku, teren, który właściwie był takim pierwszym bydgoskim parkiem przemysłowym.
Tutaj można tak to powiedzieć. No ale zacznijmy od tego, że ta fabryka obrabiarek do drewna ma swój początek w tej industrializacji Bydgoszczy polegającej na tym, że brdą spławiano drewno.
Tak, oczywiście. W tym czasie, kiedy został zbudowany kanał bydgoski i przez Bydgoszcz przepływały tratwy z drewnem, to pod koniec XIX wieku w Bydgoszczy powstało w krótkim czasie kilkanaście tartaków. I te tartaki oczywiście potrzebowały obrabiarek i w związku z tym taki szybki rozwój fabryki obrabiarek do drewna.
Jak zatem fabryka przetrwała, kiedy przestały płynąć brdą te tratwy, kiedy przestały ciąć drewno te tartaki?
To znaczy, no, drewno płynęło jeszcze w okresie przedwojennym i nawet ja jeszcze pamiętam po II wojnie światowej, kiedy tratwy spływały brdą. Natomiast wiele tartaków przetrwało. One oczywiście nie są w tej chwili na terenie Bydgoszczy, tylko są już bliżej lasów, poza większymi miastami. Natomiast no, zapotrzebowanie na obrabiarki do drewna jest nadal duże.
No i jesteśmy w takiej trochę zabytkowej części tej fabryki, bo tutaj także ta dyrekcyjna willa ma swój zewnętrzny urok.
Zgadza się, to było właśnie pierwsze mieszkanie Blumwego, bo jak rozpoczął działalność przy ulicy Nakielskiej w 1878 roku, to pod koniec XIX wieku zbudował sobie budynek biurowo-mieszkalny. No i w związku z tym, że fabryka bardzo szybko się rozwijała, to zdecydował się na budowę willi przy ulicy Gdańskiej, natomiast to dawne mieszkanie już właściwie pełniło tylko funkcję biurową, tak jak do dzisiaj, gdzie właśnie w tym budynku mieści się zarząd firmy.
No, musimy powiedzieć, że był to człowiek niebywale majętny, by mógł pozwolić sobie na budowę willi przy Gdańskiej.
Pod koniec XIX wieku fabryka obrabiarek do drewna bardzo szybko się rozwijała, szybko rosło zatrudnienie, szybko rosła produkcja, no i w związku z tym szybko rosły dochody właściciela firmy.
Produkowano także na eksport?
Tak, tak, na cały świat. Do Chin, do Władywostoku, do Afryki. Eksport był bardzo duży i jakość obrabiarek produkowanych przez Blumwego była porównywalna z jakością obrabiarek produkcji szwedzkiej.
No i powiedzmy sobie, bo zawsze mnie to intrygowało, co jest za tym wysokim czerwonym murem i dlaczego to jest taki duży, wysoki czerwony mur?
Ten mur od strony ulicy Nakielskiej jest zewnętrzną ścianą budynku montażu. To jest taki budynek, który został postawiony pod koniec XIX wieku, właśnie już przez Wilhelma Blumwego i był równocześnie halą produkcyjną i halą montażową. W tym budynku były ustawiane obrabiarki, na których były obrabiane części wchodzące w skład naszych obrabiarek, no i następnie te obrabiarki były w tym budynku montowane.
Przyszedł czas dwóch światowych wojen. Co działo się wtedy?
Fabryka przetrwała obie wojny. Po I wojnie światowej i przejęciu przez Polskę Bydgoszczy w 1920 roku również fabryka przeszła w polskie ręce. Przez jakiś czas wchodziła w skład Unii Grudziądz, a od roku 1928 znów się usamodzielniła. No, w okresie kryzysu na początku lat 30. też przeżywała trudności, zatrudnienie spadło do około 50 osób, ale krótko potem zaczęła się intensywnie rozwijać. No i przed samą wojną, przed samą II wojną światową powstało dużo nowych konstrukcji. Maszyny zdobywały medale na wystawach międzynarodowych i nawet jeden z naszych traków przewoźnych, które tam wówczas powstały, zdobył nagrodę na zawodach w Berlinie.
Czyli była to bardzo znacząca i bardzo licząca się w Europie fabryka.
Tak, w tamtym czasie tak.
No i przyszedł rok 1945, nacjonalizacja.
W czasie II wojny światowej Niemcy produkowali tutaj obrabiarki do drewna. Mam nawet prospekty wydane w tym okresie, które praktycznie zostały skopiowane z tych prospektów, które były wydane bezpośrednio przed wojną, tylko po prostu przetłumaczone na język niemiecki. I w związku z tym produkcja nadal trwała. No, po II wojnie światowej tutaj grupa pracowników nie dopuściła do tego, żeby majątek firmy został w jakiś sposób rozkradziony. Przez krótki okres fabryka była jak gdyby takim zakładem remontowym dla wojska. Były podobno nawet czołgi remontowane tutaj.
Czołgi w fabryce obrabiarek do drewna. No a później?
A później wróciła do swojej podstawowej produkcji, czyli do obrabiarek do drewna. Zapotrzebowanie na te obrabiarki było wówczas bardzo duże i w okresie kolejnych planów wieloletnich, trzyletnich, pięcioletnich, sześcioletnich ta produkcja cały czas rosła, powstawały nowe konstrukcje, no i fabryka się intensywnie rozwijała.
Cofnijmy się jeszcze na moment do lat okupacji w Bydgoszczy. W tej willi, w której dzisiaj na rogu Słowackiego i Gdańskiej mieści się rozgłośnia Polskiego Radia. Tam nad tym panonem stała urna z prochami Karla Blumwego. Wilhelm ją tam postawił.
Tak, tak. Syn Karla Blumwego, Wilhelm, jak zbudował willę przy ulicy Gdańskiej, wbudował tam urnę z prochami swojego ojca. No i w czasie II wojny światowej ta urna została zrzucona przez okupantów, mimo że Blumwe był Niemcem. Trudno to zrozumieć, no ale tak się stało.
No, może był bardziej dla nich bydgoszczaninem niż Niemcem, a może był dla nich solą w oku, skoro miał tak konkurencyjną fabrykę na całą Europę. Jaka jest przyszłość fabryki obrabiarek do drewna?
No, ostatnio trochę głośno jest o naszej fabryce w związku z podpisaniem listu intencyjnego między Polskim Holdingiem Nieruchomości a naszą fabryką odnośnie wykorzystania terenu fabryki i terenu, który jest własnością Polskiego Holdingu Nieruchomości. No, nie chciałbym więcej na ten temat mówić, no bo nie czuję się do tego upoważniony. Myślę, że w tym liście intencyjnym jest to, co można w tym momencie powiedzieć na ten temat.
No ale jest tu jednak kilka takich obiektów, choćby ta willa, w której w tej chwili rozmawiamy, które należy zaliczyć do dziedzictwa przemysłowego miasta.
Zgadza się. Są na terenie naszej fabryki trzy obiekty, które właściwie są jak gdyby pod opieką konserwatora zabytków. To jest właśnie ta willa. Jest taki budynek o konstrukcji szkieletowej, który pochodzi z połowy XIX wieku i był już tutaj w momencie, kiedy Blumwe zakupił ten teren. Jest hala montażu, właśnie ta, której mur widoczny jest od strony Nakierskiej. No i hala magazynu części zamiennych, ta zwana tokarnia, to jest budynek wzdłuż ulicy Stawowej.
No i niezależnie od tego, czy tutaj ta fabryka pozostanie, czy nie, to te obiekty powinny pozostać.
No myślę, że tak. I te obiekty są widoczne również na rycinie z XIX wieku. Powiększenie tej ryciny znajduje się w oknie portierni widocznym od ulicy Nakielskiej. Także tam można sobie zobaczyć właśnie, że te budynki już tam są.
No i były i są niejako symbolem naszego miasta.
Tak.
tracić się w ciemnościach miasta. Tyle jest pokus, tyle jest bar. Gdy jesteś długo, tam traci to blask. Gdy jesteś długo, tam traci to
Piksele. Drzewiej mówiło się, że przeczytać należy książkę od deski do deski.
Kiedyś wykonywano okładki drewniane i wtedy się mówiło od deski do deski.
Czyli od początku do końca. A tę wiedzę o tym, jak książki należy oprawiać, jak należy je przygotować, ma pani Dorota Stobierska z pracowni introligatorskiej przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. No właśnie, dlaczego pracownia introligatorska przy bibliotece została?
Znaczy się została utworzona w 1923 roku na potrzeby. Kiedyś biblioteka oddawała do oprawy na zewnątrz, ale w końcu chyba stwierdzono, że to się nie opłaca i sami stworzyli tutaj. I od tego czasu biblioteka właśnie nasza ma ten przywilej, że ma swoją własną, prywatną introligatornię na swoje potrzeby.
No właśnie, introligatornia to miejsce takie magiczne, takie trochę rzemieślnicze, takie wymagające wiedzy. Skąd pani posiadła tę wiedzę?
Ukończyłam liceum poligraficzne i tam nauczyłam się tego zawodu. Bo jeżeli chodzi o nasze introligatorstwo, które my tutaj uprawiamy, mówiąc tak kolokwialnie, to jest zupełnie coś innego. W szkole uczą zwykłego przemysłowego. My to już jesteśmy, nie wiem jak to powiedzieć.
Artyści introligatorzy?
Też.
To może właśnie tak, bo co to znaczy introligatorstwo przemysłowe?
To jest tylko produkcja podręczników, książek. Wrzuca się gotowe rzeczy, wrzucasz kartki, wychodzi gotowa książka. A introligator zajmuje się oprawą wtórną książki. To jest zupełnie, dostajesz zniszczoną książkę i doprowadzasz się do stanu jak nowe.
No prawie jak nowy, bo to się nie zawsze da, ale na czym polega ta taka tradycyjna oprawa książki?
To od początku do końca, to znaczy się od rozebrania książki, naprawienia wszystkiego, co jest zniszczone, od zrobienia nowej oprawy. To wszystko można zobaczyć, jest okazja zobaczyć to. No, noc muzeów jest, wtedy można przyjść i są pokazy. I wtedy mamy od początku do końca pokazany cały proces oprawy książki.
Książkę najpierw należy rozebrać, tak. To znaczy?
Kartkę po kartce. Ciężko tutaj opowiedzieć, bo to trzeba zobaczyć. Ale to trzeba kartkę po kartce rozciąć, całą książkę zakleić na nowo, potem ją zaciąć, naprawić, obciąć. Jest bardzo złożony proces.
Bardzo złożony proces, ale też widzę, że tutaj na ulicy Długiej w Bydgoszczy każdy mieszkaniec przechodząc może zerknąć przez okno do tej introligatorni i zobaczyć jakieś dziwne drewniane machiny.
Nie są dziwne. To są zwykłe prasy belkowe. Wystawa jest pięknie opisana i każdy w czwartek o 12 do godziny 15 można tu wejść i zapytać i zobaczyć.
A można przynieść jakąś zniszczoną książkę?
Przykro mi bardzo, ale nie.
Tutaj już trzeba szukać normalnych introligatorni. Czy w zbiorach naszych bibliotek jest tyle książek, które wymagają ratunku, że macie panie pracy pod dostatkiem?
Tak, jest bardzo dużo. Wystarczy przejść się po filiach osiedlowych, które też nam podlegają i tam jest bardzo dużo książek, które non-stopem wymagają naprawy. Jak wiadomo, produkcja książek dzisiaj jest, idzie się na ilość, nie na jakość, więc automatycznie książki bardzo szybko się niszczą i trafiają do nas. My obsługujemy wszystkie. to my całe zasoby, cały księgozbiór przechodzi przez nasze ręce, jeżeli jest zniszczony.
No, jako czytalski to powinienem się chyba to ja uderzyć w piersi, bo gdzie my te książki czytamy? W wannie, podczas obiadu, że tak szybko się niszczą?
Tak, czytelnicy naprawdę mają fantazję, jeżeli chodzi o czytanie. Natury teraz już rozpoznajemy, czy piasek jest nad morza, czy z nad jeziora. Wanna, tak, to jest standard, no i mają dziwną metodę klejenia czymkolwiek. Jeżeli książka się zniszczy, luźne kartki, są to czytelnicy wszystkim, plastrem, taśmą izolacyjną, taśmą nagada, wszystkim, co ma klej, wszystko zaklejają.
I dopiero wtedy, panie, macie kłopot i dopiero wtedy, panie, macie pracę.
I w tym momencie, no niestety, ale mamy na jeszcze więcej pracy.
Czy w swojej pracy używacie, panie, tych, no powiedziałbym, zabytkowych urządzeń, czy one są tylko takie piękne na pokaz, żeby pokazać, jak drzewie i te maszyny wyglądały?
Pracujemy na nich do dzisiaj. To są maszyny, które zostały zakupione w tym 1923-1925 roku i one nam do dzisiaj służą. My na niczym innym nie pracujemy.
Czyli nie ma nic lepszego?
Nie ma nic lepszego. Przyznaję szczerze, że nie ma nic. Mamy współczesną maszynę i mamy z nią problemy. Mamy tutaj te stare, nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o mechanikę.
To jakby świadczy o solidności rzemieślników z przełomu XIX i XX wieku.
Zgadza się. Wszystko, co proste w budowie, jest niezastąpione.
Pytać tylko należy, jak oni to robili, że to takie było solidne, a dzisiaj to wszystko nie wytrzymuje próby czasu. Czy gdy idzie pani do księgarni i ogląda pani książki, czy zwraca pani uwagę na tę stronę edytorską?
Znaczy się, to jest takie zboczenie zawodowe. To przede wszystkim, jak biorę książkę do ręki, to ją w całości oglądam. Jak jest wykonana i tak dalej, wszystko po kolei. To jest siłą rzeczy. To nie ma tak. Wiesz, to tak jest zawsze. Tak mówię, jak ktoś w jakimś dziale gdzieś pracuje i idzie do sklepu, to też pierwszy już patrzy od tej strony technicznej. Także zawsze.
Przypominam sobie lata 80. ubiegłego wieku, kiedy to czytelnicy szukali książek, a nie odwrotnie. I te książki były spod lady czasami księgarskiej, ale były fatalnie wydawane. Czy panie są w stanie rozpoznać, to jest książka z lat 80., ta z 90., ta jest solidna, ta jest źle zrobiona?
Nie idzie tego tak ocenić, bo ludzie mają różną siłę niszczenia, także to tak można się naprawdę pomylić, ale zbywają książki takie, że są po prostu tylko w okładkę nawet nie obcięte. To widać, jakby książki poszukiwane właśnie wtedy. Spod lady się rozchodziło, nawet nieobcinane książki. Nawet osobna okładka z blokiem książkowym. Ostatnio też taką wklejałam tutaj, bo koleżanka przyniosła.
Ja tak niedawno z rozrzewnieniem wziąłem do ręki Poczet Królów Polskich z lat 80. Ja nie wiem, na jakim papierze i jaką farbą było to drukowane, bo dzisiaj nawet używając lupy dość trudno odczytać te znaki.
Wygląda, jakby była z bibuły?
Tak, wygląda, jakby była z drugiego obiegu, tak mniej więcej.
A tak robiło się, z gazetowego papieru.
Czy takie książki trudniej ratować?
Tak, jakość papieru zawsze ma duży wpływ. On jest bardziej wrażliwy, bardziej podatny na podarcia, rozdarcia i tak dalej. To trzeba wszystko potem uzupełniać. I czasami bywa tak, że z jednej strony tutaj naprawiasz, a obok zaraz ci się drze. Jest duży kłopot.
Czy gdyby miała pani teraz pomyśleć o przyszłości tego miejsca, będzie pani miała następców?
Przyszłość ciężko. Chciałabym, żeby ktoś tu przyszedł na moje miejsce, bo do emerytury dużo nie zostało, ale liceum, tam jest chyba w tej chwili technikum poligraficzne, oni w tym kierunku absolutnie już nie kształcą.
Czyli to jest jakby taka prośba o ucznia, o czeladnika, o kogoś, kto poświęci się temu, kto będzie czuł się dobrze w tym świecie klejów, w tym świecie specyficznych zapachów, no a przede wszystkim będzie kochał książki.
Tak. Zdecydowanie, tylko że to też jest druga strona finansowa, nie ukrywajmy.
No ja wiem, że biblioteki nie są najbardziej bogatymi instytucjami, ale ta wyjątkowość naszej wojewódzkiej biblioteki publicznej polega właśnie na tym, że między innymi na szlaku wody, przemysłu i rzemiosła możemy spotkać pracownię introligatorską. Gdybyśmy spojrzeli na mapę polską, czy takie pracownie są standardem, czy takie pracownie są wyjątkiem?
Wyjątkiem. Z tego, co ja się orientuję, to nie każda biblioteka ma swoją introligatornię. To jest chyba rzadkie nawet, powiem. Także powiem, że nasza biblioteka jest wyjątkowa.
No i do tego te maszyny, które tutaj macie, jak one trafiły do was?
One zostały zakupione. W momencie, jak została utworzona introligatornia, to one zostały zakupione i w tym stanie zostały. Zakupiona w subwencji ministerium wyznań religijnych, oświecenia publicznego udzielonego Bibliotece Miejskiej Bydgoszczy przez jakiegoś tam Stefana Aja Dęby, chyba tak, w 1925 roku.
Czyli już w latach 20. myślano o tym, żeby wzbogacić te zbiory. To potężna machina, która jest prasą do...
Do zaprasowywania gazet, dużych formatów akurat mamy. To są duże formaty, się wsadza, trzeba zaprasować. W większości to gazety.
No i teraz pytanie o przyszłość tej pracowni, bo świat idzie naprzód, świat idzie w kierunku elektroniki. Już w tej chwili biblioteki bardziej przypominają sale komputerowe czy kawiarenki internetowe niż normalną bibliotekę. Dzisiaj młodzi uważają, że czego nie ma w internecie, to nie istnieje, a więc jeśli książki nie ma w internecie, to znaczy, że jej nikt nie napisał.
Dokładnie, tak jest, ale przyszłość, nie boimy się o swoją przyszłość. W tej chwili chyba odeszliśmy trochę od e-booków. Tak dziewczyny na filiach mówią, że właśnie ludzie wracają do książek. Co papier, to papier. Książka fizycznie taka namacalnie.
Książka fizycznie namacalna, no i książka, która dzisiaj może być przepięknie wydana, bo to drzewiej, te ręcznie przepisywane księgi, to dzisiaj dzieła sztuki, a współczesne wydawnictwa, szczególnie te albumowe, też potrafią takie być.
No i miejmy nadzieję, że młodzież do tego wróci i doceni te wszystkie, te najnowsze wydawnictwa i będzie to szanować.
No i zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli pójść szlakiem wody, przemysłu i rzemiosła w Bydgoszczy do wizyty na ulicy Długiej 30. W pracowni introligatorskiej. Nie trudno ją zauważyć, bo wielka witryna i te właśnie prasy belkowe już przyciągają wzrok. Co czwartek?
Co czwartek od 12 do 15, a w pierwszy czwartek miesiąca od 12 do 17.
Wieczorne piksele.
Zawrócimy rzekę, zmienimy muzykę. Zawrócimy rzekę, zmienimy muzykę. Zawrócimy rzekę, zmienimy muzykę. Credo moje, credo, coś nie widać jego powypisywanego. Białą kredą na tablicy, transparenty na ulicy. W Bydgoszczy popadało, prawdę zmazało. Gdzie jest prawda z czoła? Gdzie ta informacja, zasadnicza racja? Ja nie wyjdę dziś na drogę, na rusztowaniu zostanę. Gdzieś na rogu Grunwaldzkiej i 64. Tak sobie myślę, tak sobie marzę, sobie wyobrażam i marzę. Jeśli tego w ogóle nie lubisz, to na pewno się pogubisz. Wiem co mówię, gadać lubię, popracować za Bóg zapłać. Bo gdybyś ty była niewinna, byłabyś zupełnie inna. A z ciebie wina wyłazi i jako taka ta ma odgaci. Znów sobota, nadbella prowincja. Zachód słońca płynie, czas powoli, tak jak rośnie las. Sweet home, Fordon kwitnie sytuacja, na piwnika ponurasa. Polędwice pozjadane i porozrzucane, a co lepsze, narkotyki już są we krwi. Jest ochota ugryźć placka, śmiało śmiga śmigło antka. Dziewczyny dwie, jedna miła, druga to w ogóle była. Obie tak jakby wyszły prosto z fabryki ciała. Ja to widziałem, poprzyznawałem się, jestem bydle. Gdzie są te korzenie zapuszczone, śmietan stąd wie pospijane. Drogi nam rozeszły się jak pieniądze. Bo gdybyś ty była niewinna, byłabyś zupełnie inna. A z ciebie wina wyłazi, jako taka ta kuba odgaci. Zaszło słońce nad Bella Provincia. Umywam ręce jeszcze raz, rysuje się przy. Zawrócimy.
rzekę, zmienimy muzykę. Zawrócimy rzekę, zmienimy muzykę. Wszystko przecież minie. Sensu stricte smutek zniknie. Schodami do góry dochodzimy do opery. Omijamy taksówkarzy i opokę wiary. Wtedy właśnie na zegarze 19 przez 12 dzieli się w aorcie miasta. Idę na spotkanie.